Poranny gość Radia Rodzina.
A ze mną politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Odetchnął pan profesor po przebudzeniu, że nie została zniszczona cała cywilizacja, jak zapowiadał Donald Trump?
No to ona tak czy inaczej oczywiście nie zostałaby zniszczona tutaj Donald Trump.
Ale taka groźba apokaliptyczna.
Tak, to rzeczywiście zrobiło wrażenie, ale z drugiej strony było widać, że właściwie do samego końca trwają negocjacje. Zdaje się, że tutaj Pakistan i chyba Chiny również dołożyły swoje 3 grosze. No to jest taka sytuacja w tej chwili, że tak naprawdę obie strony konfliktu szukały jakiegoś honorowego wyjścia, dlatego że tak naprawdę cała ta operacja amerykańska znalazła się w pewnym impasie, no bo cóż właściwie mógł zrobić Trump? Mógł zaproponować więcej tego samego, prawda? Czyli więcej bomb, więcej samolotów, być może rzeczywiście ataki na jakieś cele cywilne, no ale to jest, po pierwsze, źle to wygląda w mediach, a po drugie, to tak naprawdę jest poważne już naruszenie prawa międzynarodowego. Atakowanie na przykład elektrowni czy mostów, tak jak Trump zapowiadał.
Tak, infrastruktura.
No a z drugiej strony też Irak no, również jednak poniósł straty. To było widać, że on w ostatnich dniach już działa zdecydowanie mniej ofensywnie. Jednak te naloty i izraelskie, i amerykańskie na pewno ten potencjał obronny Iranu nadszarpnęły, a więc to rzeczywiście jest taki dobry moment, żeby tą machinę wojenną zatrzymać. I to jest oczywiście dobra wiadomość, bo to zawsze jest tak, że lepiej jak jest pokój niż jest wojna.
A to jest dzień pokoju na świecie, tak jak ogłosił Donald Trump?
Natomiast no, zobaczymy, co będzie dalej, dlatego że tutaj w gruncie rzeczy te najważniejsze kwestie są ciągle jeszcze na stole, dlatego że wygląda na to, że Iran osiągnął to, na czym mu zależało, czyli ta kontrola nad cieśniną Ormuz
tak.
będzie jednak należała do niego.
I to jest porażka polityki amerykańskiej?
To znaczy generalnie rzecz biorąc, to jest w gruncie rzeczy powrót do sytuacji sprzed wojny. Czyli jeżeli popatrzymy na to, że Amerykanów te 5 tygodni operacji lotniczej kosztowało mnóstwo pieniędzy i mnóstwo sprzętu i broni, no to efekty nie są jakieś oszałamiające, dlatego że reżim ajatollahów istnieje tak jak istniał. No, być może udało się zabić kilku przywódców, ale system się utrzymał i wygląda na to, że dalej tutaj strażnicy rewolucji przy władzy pozostaną. Program jądrowy pewnie został znowu nieco osłabiony, ale tak naprawdę decydującą kwestią są zapasy uranu, które Iran już zgromadził i na razie one są dalej pod kontrolą Iranu. No, cieśnina Ormuz pozostaje przy Iranie, więc tutaj te efekty jakieś nie są oszałamiające. Oczywiście Trump mówi o zwycięstwie i o pokonaniu armii irańskiej, no ale z drugiej strony w ubiegłym tygodniu okazało się, że ta armia wcale jeszcze nie jest taka bezzębna, skoro udało się strącić kilka amerykańskich samolotów. No i ta dramatyczna akcja ratowania tych pilotów już zakończona szczęśliwie, ale to przecież sam Trump przyznał, że ryzyko tutaj było ogromne i no, jeśli doszłoby do kolejnej takiej sytuacji, to już mogłoby się nie udać. Więc tak naprawdę obie strony już trochę miały dość i myślę, że ten pretekst, którego dostarczył Pakistan, który pozwala honorowo się wycofać z całej tej awantury, to jest dla nich rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. No teraz będziemy mieli negocjacje, które sądzę, że będą trwały znacznie dłużej niż te zapowiedziane przez Trumpa 2 tygodnie. No i być może okaże się, że metodami dyplomatycznymi da się osiągnąć dużo więcej niż za pomocą samolotów i bomb.
A jaka będzie reakcja Izraela? Bo póki co czytamy, że urzędnicy są zaniepokojeni tymczasowym rozejmem.
No pewnie Izrael wolałby, żeby Amerykanie nadal wspomagali Izrael w atakowaniu Iranu i dalej osłabiali potencjał militarny tego państwa, no bo jak mówię, on został osłabiony, a więc może zostać odbudowany w kolejnych miesiącach i latach i to jest zła wiadomość dla Izraela. Natomiast no, Izrael toczy drugą wojnę w tej chwili, no bo toczy ją w Libanie i wygląda na to, że to porozumienie nie obejmuje Libanu i wygląda, że Izrael nadal tą operację właśnie tam będzie prowadził i pewnie na tym się teraz skoncentruje, nie chcąc specjalnie denerwować tutaj Donalda Trumpa. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że każdy tydzień operacji, kiedy Amerykanie pomagali Izraelowi, to było oczywiście z korzyścią dla tego państwa, stąd to zaniepokojenie Izraela także jest zrozumiałe.
Czy zdaniem pana profesora powinno wybrzmieć jasno, jednoznacznie z Warszawy, że to nie jest nasza wojna na Bliskim Wschodzie? Bo czytaliśmy wczoraj takie komentarze na platformie X premiera Donalda Tuska. Ludzie PiS i prezydenta Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to.
Znaczy generalnie widać,
no i oczywiście
państwo...
to było, odniósł się tutaj do wypowiedzi Marcina Przydacza, który mówił, że sojusznicy zachodu Europy z odpowiednią flotą powinni wesprzeć Stany Zjednoczone.
No właśnie, to zastrzeżenie z odpowiednią flotą jest tutaj ważne, no bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, co ewentualnie byłoby na Bliskim Wschodzie Amerykanom potrzebne, no to są trzy rzeczy, bo to jest operacja lotnictwa, to jest operacja floty, no i także oczywiście systemów obrony przed atakami powietrznymi. I akurat to są te obszary, gdzie powiedzmy sobie szczerze, Polska póki co nie może za wiele zaoferować, bo my jesteśmy w gruncie rzeczy w trakcie modernizacji akurat tych obszarów i tutaj nie jesteśmy specjalnie mocni. No cóż my możemy pomóc w lotnictwie? No wyślemy F-16, nam one są bardzo potrzebne, a Amerykanie mają tych F-16 tam w okolicy bardzo dużo, mają też nowocześniejsze maszyny, więc w gruncie rzeczy niewiele tutaj możemy pomóc. Natomiast paradoksalnie teraz otwiera się sytuacja do działania właśnie takich państw, które mają flotę, a więc być może Wielkiej Brytanii, być może Francji, gdzie rzeczywiście, skoro już nie ma tych działań wojskowych, to być może jakaś kontrola żeglugi w cieśninie Ormuz, być może rozminowanie jakichś torów wodnych, no to tutaj może się okazać, że akurat w tym momencie inne państwa też się do tego włączą, dlatego że...
Ale my chyba nie, panie profesorze.
Natomiast my nie bardzo mamy czym, a po drugie, no powiedzmy sobie szczerze, no spójrzmy na mapę, no to jest daleko. Zanim by na przykład jakieś, nie wiem, statki, które służyłyby rozminowywaniu, dopłynęłyby na Bliski Wschód, to już dawno może być już po wszystkim. Więc to także na to musimy patrzeć, że jednak Polska jest mocno oddalona od tego miejsca. Natomiast poważnie mówiąc, my nie powinniśmy się w to angażować.
To po co takie słowa ministra prezydenckiego Marcina Przydacza?
No bo skoro Donald Trump narzekał na to, że właśnie państwa europejskie nie za bardzo pomagają, no to tutaj ośrodek prezydencki, dla którego Stany Zjednoczone są absolutnie pierwszym wyborem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no starał się trochę wyjść przed szereg. No i to jest w gruncie rzeczy, tylko tak chyba można to nie tłumaczyć. My mamy swój problem za wschodnią granicą. Jesteśmy na tej wschodniej flance NATO. Graniczymy z Rosją, mamy za granicą Polski na Ukrainie rzeczywiście gorącą wojnę i my w gruncie rzeczy powinniśmy właśnie na naszym bezpieczeństwie dzisiaj się skupić i ja myślę, że tak naprawdę nawet Amerykanie to rozumieją. Sądzę, że prezydent Trump akurat no, mówiąc takie ostre słowa wobec europejskich sojuszników, to myślę, akurat nie Polskę miał na myśli, więc wydaje mi się, że taka nadgorliwość do niczego nie jest tu potrzebna.
To jeszcze sprawa zaprzysiężenia sędziów TK. Czy ten chaos będzie trwał? Tak. Czy widzi pan jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy sądzę, totalny pat i koniec?
Sądzę, że on będzie trwał, dlatego że gdyby prezydent Nawrocki chciał sędziów odebrać tą przysięgę od sędziów, no to mógł to zrobić po prostu. I skoro zdecydował się tylko na odebranie tej przysięgi od dwójki sędziów, no to znaczy, że nie chce.
Którzy nie pojawili się na drugi dzień w pracy, co ciekawe.
No tak, no bo to w tej chwili dla nich jest sytuacja niezwykle kłopotliwa, dlatego że oni tam się znajdą w trybunale, no właśnie, tylko we dwójkę, a więc pozostała dziewiątka sędziów jednak jest wybrana zupełnie przez inną większość parlamentarną, więc będą pełnili rolę trochę takiego kwiatka do kożucha. Poza tym to nie przypadkiem akurat dwójka sędziów została...
Polskie 2050.
To nawet nie chodzi o to, kto ich zgłosił, to chodzi o coś innego. Chodzi o to, że zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, mimo że on konstytucyjnie liczy 15 sędziów, to jednak do orzekania tak zwany pełny skład wymaga 11. Tak. W momencie, kiedy mieliśmy tylko 9 sędziów,
brakowało
dwóch do tego pełnego składu.
I dwóch zostało zaprzysiężonych.
I niektóre sprawy, które powinien Trybunał rozpatrywać, one po prostu nie mogły być rozpatrzone. No więc w tym momencie ten pełny skład jest, natomiast dalej ta kontrola nad Trybunałem jest tak naprawdę po stronie Prawa i Sprawiedliwości, no bo dzisiaj Trybunał raczej nie jest takim bezstronnym arbitrem, a raczej jest właśnie no, taką instytucją, którą lokujemy po jednej stronie sporu politycznego.
I tak to zostanie?
Znaczy pewnie pojawi się jakaś próba zainstalowania tej pozostałej czwórki, tym bardziej, że tutaj no, jakiś plan B jest gdzieś tam pewnie szykowany. Inna rzecz, że tutaj prezydent Nawrocki zachowuje się bardzo sprytnie, bo w gruncie rzeczy on nie powiedział przecież nigdy, że on nie odbierze ślubowania od tej pozostałej czwórki. No ale to może potrwać. No, wczoraj w jednej z telewizji wystąpił jeden z sędziów wybranych jeszcze w roku 2015, którzy tak naprawdę przez całą swoją kadencję czekali na to, aż prezydent Andrzej Duda odbierze od nich ślubowanie, no i się nie doczekali. No, w ich miejsce pojawili się w Trybunale dublerzy, więc myślę, że ta czwórka, która czeka, no nie pójdzie tą drogą i nie będzie czekać przez kolejne lata, aż łaskawie zostanie zaproszona. Więc myślę, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakąś formą zastępczą, czy to w Sejmie, czy to, nie wiem, u notariusza, jak się coraz częściej mówi, ale faktem jest, że to będzie tylko eskalowało awanturę, no bo można dzisiaj przyjmować zakłady, że prezes Święczkowski na pewno nie uzna tego aktu złożenia ślubowania w innej formie niż w Pałacu Prezydenckim, nie uzna tego za ważne, no więc myślę, że ten cały dramat wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie miał swoje kolejne odsłony.
Co przyniesie debata z pana byłego premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Czy coś w ogóle przyniesie?
To trudno powiedzieć.
Czy PSL szuka jakiegoś partnera?
PSL na pewno szuka. To jest być może jeden ze scenariuszy, który jest brany pod uwagę, ale pod warunkiem, że Mateusz Morawiecki wyjdzie z PiSu. Więc
na razie założył stowarzyszenie.
Tak, no pierwszy krok tak naprawdę zrobił, bo jeżeli popatrzymy na to, jak się w Polsce buduje partie polityczne, to zazwyczaj się zaczyna od stowarzyszenia, a później do tego jakby dobudowuje się partię. Więc, ale myślę, że sam Mateusz Morawiecki jeszcze chyba nie podjął
decyzji.
Nie jest gotowy na to, żeby...
Ale jest to sygnał wysłany prezesowi.
Jest to wyraźny sygnał, tak. Ale to jest na razie wyraźny sygnał tego, że Mateusz Morawiecki walczy o to, żeby tą swoją pozycję poprawić w Prawie i Sprawiedliwości. I pewnie tak naprawdę cała sprawa rozstrzygnie się wtedy, kiedy zacznie się układanie list wyborczych. Jeżeli się okaże, że to środowisko Mateusza Morawieckiego nie zostanie odpowiednio, że tak powiem, docenione przez Jarosława Kaczyńskiego i nie uzyska tych dobrych miejsc na listach, no to może się pojawić właśnie próba zbudowania czegoś nowego i wtedy kto wie, czy taka trzecia droga bis, powiedzmy, nie będzie jakimś rozwiązaniem także dla PSL-u, który, no jak patrzy w te sondaże, to ten samodzielny start jest ciągle bardzo, bardzo ryzykowny. Więc pewnie PSL będzie szukał jakiegoś nowego rozwiązania i to może być jeden ze scenariuszy. Ale tu jeszcze bardzo wiele rzeczy musi się wydarzyć, żeby to mogło zaprocentować czymś trwalszym. Ale to jest takie wzajemne przyglądanie się sobie, nawiązywanie kontaktów.
Obwąkiwanie.
No można tak powiedzieć, że tak, może coś z tego być, ale nie wiadomo, czy jakieś tu inne scenariusze
ale
się nie rozegrają.
Ale sygnał wicepremiera Kamysza, który pokazał, że PSL ma nadal własne zaplecze i nie chce być traktowane wyłącznie jako słabszy partner większego koalicjanta. Przynajmniej ja to tak zrozumiałam, panie profesorze.
No bo na pewno PSL nie chce jednej rzeczy. To znaczy PSL na pewno nie chce startu z koalicją obywatelską w jednym bloku, na jednych listach.
ale Donald Tusk widzi tylko ich i lewicę. Tak czytamy z informacji.
No, to prawda, natomiast ciągle jeszcze jest tak, że żeby uczestniczyć w tej rozgrywce, trzeba wejść do Sejmu. A sondaże dla PSL-u może w ostatnim czasie troszkę lepsze, ale generalnie nie są one łaskawe. I mimo tego, że tam
ostatnio się... Ostatnio faktycznie coś się poruszyło.
No tak, ale to oni się zbliżyli na razie do tych 5%, a niespecjalnie te 5% przekraczają. Poza tym, no jeżeli rzeczywiście będzie tak, że już do samych wyborów będziemy się kręcić koło tych 5%, no to ryzyko jest tutaj ogromne, no bo to tak naprawdę... Są takie przykłady partii politycznych, którym choćby w 2015 roku, którym brakowało bardzo, bardzo niewiele, a jednak tego progu przekroczyć nie potrafiły. Więc jak mówię, PSL ma tu kłopot i no, prawdopodobnie różne tutaj plany są w tej chwili przygotowywane, żeby się jakoś z tej sytuacji wyplątać. I myślę, że jak jakieś rozmowy z Mateuszem Morawieckim, to jest element właśnie tego, że szukamy tutaj jakiejś nowej drogi, która nie poprawi notowania właśnie PSL-u i otworzy jakąś nową perspektywę polityczną. Bo jeśli PSL już będzie w Sejmie, no to oczywiście to jest partia, która sobie poradzi znakomicie w tych rozmowach koalicyjnych. No, ale najpierw musi się tam dostać.
Tak, co ciekawe, były premier Mateusz Morawiecki ma taką pozycję, że może rozmawiać z każdym koalicjantem. Tak przynajmniej się wydaje.
Tak naprawdę Mateusz Morawiecki wcale nie jest wykluczone, że może rozmawiać także i z politykami Platformy Obywatelskiej.
No, właśnie o tym pomyślałam.
On kiedyś przecież się z tym środowiskiem bardzo mocno wiązał. Przecież był nawet przez jakiś czas członkiem jakiejś tam rady doradczej przy premierze Tusku za pierwszej kadencji. Więc to jest rzeczywiście polityk, który ma lepsze kontakty w różnych miejscach sceny politycznej niż na przykład choćby desygnowany na premiera Przemysław Czarnek, który raczej bardziej się orientuje właśnie na te radykalnie prawicowe środowiska.
A czy właśnie Przemysław Czarnek stosują swoją taką retorykę, powiedziałabym to, antyeuropejską, osiąga swój cel, odbiera wyborców Braunowi?
Patrząc na pierwsze sondaże, które się pojawiły po jego nominacji, no wygląda na to, że ten pomysł działa. To znaczy na razie może nie jest tak, że PiS się jakoś specjalnie w sondażach jeszcze póki co bardzo nie odbudował, natomiast został zatrzymany ten trend spadkowy. I to może świadczyć o tym, że rzeczywiście ta operacja właśnie odzyskiwania tych bardziej radykalnych wyborców może mieć szansę powodzenia. Przy czym proszę zauważyć, że tutaj Jarosław Kaczyński, tak jak on zresztą robił to wielokrotnie, on dosyć sprytnie to rozgrywa, bo to jest trochę taka gra na dwóch fortepianach. To znaczy z jednej strony mamy Czarnka, który jest ofertą dla tych bardziej radykalnych wyborców, a z drugiej strony mamy tego bardziej ugodowego Morawieckiego. No i pytanie, na ile Jarosław Kaczyński w decydującym momencie będzie potrafił to pogodzić. No tutaj napięcia mogą być, ale też doświadczenie uczy, że Jarosław Kaczyński dość sprytnie właśnie tego typu polityków o bardzo różnych orientacjach gdzieś tam potrafi łączyć i potrafi ten ich potencjał zagospodarowywać. Więc zobaczymy, jak to będzie w następnych
tygodniach. Pytanie, czy da się połączyć ogień z wodą?
No, w polityce się często tak robi, niestety. I
jakim kosztem, panie profesorze?
To prawda, że to może dla publiczności zbyt ciekawie nie wygląda, no ale czasami bywa skuteczne. No popatrzymy, jak to będzie wyglądało w dłuższym okresie. Na razie wygląda tak, że jesteśmy na początku tych takich przedwyborczych manewrów, więc najbliższe miesiące na pewno to jeszcze sporo rzeczy się tutaj wydarzy i na pewno także inne partie będą tutaj szukały jak najlepszej takiej pozycji startowej już do tej prawdziwej kampanii.
To jeszcze na koniec zapytam o wybory na Węgrzech, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Jaki wpływ na politykę międzynarodową czy też europejską będzie miał ten rezultat?
Ogromny, ogromny. Niezależnie od tego, kto wygra, to będzie rzeczywiście bardzo poważna rzecz. Jeżeli Orban utrzyma władzę, no to będzie świadczyło to wyraźnie o tym, że ta prawicowa fala w Europie narasta. Natomiast jeśli dojdzie do zmiany władzy, no to rzeczywiście to też jest z kolei wyraźny sygnał, że jednak taka polityka prorosyjska w Europie niekoniecznie musi się podobać obywatelom w tych poszczególnych państwach. Natomiast tam jest sytuacja niezwykle złożona i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja w każdym razie bym tak do końca jeszcze Viktora Orbana nie przekreślał. Mm-hmm. To jest silny gracz i rzeczywiście w ciągu najbliższych dni do samego końca ta walka wyborcza na Węgrzech będzie na pewno bardzo, bardzo ostra, a wynik jest niepewny.
A to wystąpienie J.D. Vance'a, który też dzwonił do Donalda Trumpa podczas swojej wizyty, pomoże czy zaszkodzi?
No to jest w ogóle wydarzenie
bezprecedensowe.
No bo mamy...
Ja kocham Węgry, kocham Viktora Orbana, mówił
Ale
Donald Trump.
Problem polega na tym, że oto mamy taką sytuację, że Moskwa i Waszyngton wspólnie grają na wzmocnienie władzy dyktatorskiej w Europie. Bo przecież dzisiaj Węgry
osłabiając
tak naprawdę
nie są demokracją. Unię Europejską.
Osłabiając Unię Europejską. I to jest rzeczywiście wydarzenie zdumiewające, że akurat tutaj te dwie siły polityczne, te dwa mocarstwa grają właśnie w ten sposób. Ale czy to zadziała, to zobaczymy w niedzielę, dopiero jak pojawią się pierwsze wyniki na Węgrzech, ale warto to na pewno uważnie obserwować.
Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego
dziękuję.
Dnia życzymy.
Poranny gość Radia Rodzina.